Krzysztof Bosak, poseł, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i od razu wyjaśnię, że ja byłem punktualnie.
To prawda, to myśmy się tym razem spóźnili, ale czas nadrobimy, mamy na to chwilę. Panie pośle, no od Konfederacji zacznijmy. Jest konflikt między stroną liberalną a stroną narodową w Konfederacji, jeżeli chodzi o kwestie uchodźców, o kwestie Ukrainy, o kwestie tego, czy polskość przetrwa, czy nie przetrwa?
Myślę, że w Konfederacji mamy tyle samo punktów widzenia, co w polskim społeczeństwie i ścierają się te same poglądy, to znaczy z jednej strony wrażliwość...
To dużo, panie pośle, w takim wypadku, jak wy to myślicie w jednym kole poselskim.
No, jak widać, jest to możliwe. U nas jest ta zasada, że mówimy prawdę i dajemy sobie szansę na to, żeby mieć poglądy różne i zachować swobodę wypowiedzi i te różnice wybrzmiewają też czasem w mediach i moim zdaniem nasze poglądy nie tyle nie wykluczają się, to nie jest konflikt, to jest raczej komplementarność. Spór jest czasem co do tego, co akcentować.
To gdzie znaczy, tu komplementarność? Sławomir Bentzen, nowy lider tej liberalnej strony, mówi
konserwatywno-liberalny.
Tak, nam nie zagrażają, przyjeżdżają, ale poradzimy sobie, nie jest to kłopot. Artur Dziambor, lider wolnościowców, mówi stop ukrainizacji Polski, to głupie hasło, nierozsądne, złe marketingowo. No a pan poseł pewnie by nie powiedział, że stop ukrainizacji Polski to jest złe hasło.
No tak. No
tutaj nie ma komplementarności,
To jest problem z debatą, kiedy ona się skupia na hasłach. Polityka to nie jest kto, komu się podoba jakie hasło. Społeczeństwo ma prawo i politycy też mają prawo mieć różne upodobania co do haseł. Natomiast co do polityki państwa się zgadzamy. Na przykład o tym, że nie powinna być cała socjalna polityka państwa rozciągana na wszystkich cudzoziemców. Tutaj mamy zgodę. O tym, że państwo polskie nie powinno instytucjonalnie wspierać tego, żeby jak najwięcej uchodźców z Ukrainy tutaj zostało, zamiast wrócić do siebie. Mamy zgodę o tym, że jeżeli możemy pomagać, to,
nie,
to należy pomoc kierować
zostaną,
na Ukrainę.
To tym lepiej, bo wzmocni rynek pracy.
No, nie do końca. To już zależy właśnie od tego, czy będą pracować. Jeżeli by pan zaprosił w moje miejsce tutaj, zachęcam do tego Sławomira Bentzena i zapytał go, czy jest za tym, żeby 500+, 300+, rodzinny kapitał opiekuńczy, kompletny pakiet do ochrony zdrowia, bez płacenia w Polsce składek, polskie emerytury, bez płacenia w Polsce składek, czy to wszystko przyznać cudzoziemcom z Ukrainy tylko dlatego, że tu przyjeżdżali i dostali od rządu numer PESEL, to sądzę, że odpowiedź byłaby identyczna jak moja, czyli nie. I to w jakie hasła to opakować? Grzegorz Braun wymyślił stop ukrainizacji. Problem ze stop ukrainizacji jest taki, że część społeczeństwa odebrała to, że to jest wymierzone w Ukraińców, a nie w politykę polskiego rządu. Nasze pretensje nie są do Ukraińców. To naturalne, że Ukraińcy, jeżeli polski rząd rozdaje, to biorą. Nasze pretensje są do polskiego rządu, wyłącznie do polskiego rządu. To polski rząd jest nieudolny, to polski rząd oszukał swoich wyborców, to polski rząd prowadzi błędną, głupią politykę manifestacji przed Unią Europejską, których w Unii Europejskiej nikt nie docenia, jak na przykład wprowadzenie sobie o kilka miesięcy wcześniej embarga na węgiel, kiedy się nie ma węgla. To jest polityka głupia, to jest polityka wręcz korzystna dla Rosji, a szkodliwa dla Polski.
Rząd oszukał swoich wyborców, chociaż jak patrzeć na sondaże, to cały czas spora grupa na rząd chce głosować znacznie większa niż na Konfederację.
I to jest dramat polskiego systemu społeczno-politycznego, w którym do wyborców nie docierają informacje, co rząd faktycznie robi. Część ludzi głosuje na rząd, ponieważ oczekuje rzeczy przeciwnych niż ten rząd robi. Natomiast media prorządowe reklamują rząd nie takim, jakim on jest, tylko takim, jakim chciałby być widziany w swojej propagandzie, a media tak zwane antyrządowe skupiają się na pierdołach, na przykład na tym, że rząd ich zdaniem nie jest dostatecznie lewicowy czy progresywny obyczajowo, zamiast na tym, że rząd złamał swoje podstawowe obietnice i nie realizuje polityki, którą zapowiadał w kampaniach wyborczych w 2015 czy 2019 roku.
To jeszcze wróćmy do kwestii migrantów, do kwestii uchodźców z Ukrainy. Panie pośle, na ile jest tak, że ta grupa, ona się zmniejsza, bo Ukraińcy wracają do siebie i to od wielu tygodni ruch powrotny jest większy niż osoby, które do Polski przyjeżdżają. Na ile ten ruch, ten milion zagraża polskości, zagraża narodowi polskiemu, zagraża naszej integralności terytorialnej?
Ja powiem tak, przede wszystkim to nie są uchodźcy. Rząd nie zdecydował się nadać im statusu uchodźców. Rząd wytworzył, i o tym się społeczeństwo zupełnie nie mówi, zupełnie nowy status prawny, specustawami, który nie jest uchodźstwem, tylko jest zbliżony do stałego pobytu i pod względem socjalnym jest prawie tożsamy z byciem polskim obywatelem, a nawet daje trochę więcej.
W którym elemencie daje więcej?
No, te pieniądze na utrzymanie. Polski obywatel nie dostaje od rządu pieniądze na to, żeby się wyżywił i utrzymał.
Ale
więc tu jest bonus.
Nie dostają Ukraińcy. Ukraińcy, tylko Polacy. Ja wiem, bo też przyjąłem i przyjmuję cały czas obywateli z Ukrainy i one płyną na tych, które przyjmuję, a nie do ręki.
Proszę to wytłumaczyć tym studentom na przykład, którzy nie mogą dostać miejsca w akademiku, bo mają problem z wynajęciem mieszkania czy pokoju w dużym mieście na studia, dlatego że ceny poszły dwukrotnie w górę. Jeżeli się dosypuje miliony czy wręcz miliardy na rynek do konkretnych rzeczy, to powoduje wzrost cen i to trafia do konkretnej grupy. W tym wypadku to trafia do cudzoziemców z Ukrainy, więc zwracam uwagę na to.
Ty trafia do kieszeni, jeszcze raz, bo to jest nieprawda, trafia do kieszeni Polaków, którzy przyjmują Ukraińców.
No to o tym pan powiedział. No to właśnie, więc tu jest
ale
to wyróżnienie.
Ale to nie jest bonus dla Ukraińcy, tylko bonus dla tej, która ostatecznie zdecyduje, aby tą osobę przyjąć. Zresztą ten bonus zdaje się właśnie się kończy.
Nie, panie redaktorze, jeżeli ktoś ma pokryte koszty mieszkania i życia, to jest bonus właśnie dla niego, dla tego, kto jest tym beneficjentem. Zna pan takie pojęcie w sprawie beneficjenta ostatecznego. Beneficjentem ostatecznym jest populacja Ukraińców mieszkających w Polsce, która tu przyjechała zarówno z Ukrainy, jak i z Europy, z Unii Europejskiej, bo rząd specjalnie znowelizował przepisy, żeby jak najwięcej wszyscy, którzy by przyjechali na wypadek wszelki do innych państw, żeby jednak mogli zawsze Polska, żeby przelicytowała ofertę innych bogatszych państw, żeby tu mogli do nas wybrać i przyjechać. I teraz to mówię dla porządku, żebyśmy wiedzieli, że rząd nie zakwalifikował tych ludzi jako uchodźców i to rodzi też spory, o czym się w Polsce zupełnie nie mówi, z innymi państwami unijnymi. To znaczy zarówno procedury Schengen, które Polskę obowiązują, zostały przez rząd złamane, granice zostały otworzone w stylu Merkel, można powiedzieć, to znaczy wjeżdżajcie wszyscy, nikogo nie sprawdzamy, nikogo nie ewidencjonujemy, nie patrzymy, kto ma jaki paszport, nie robimy zdjęć.
Tak, to, nie tak, robimy to żadnych... na granicy nie było.
Ale rzeczywiście, że tak było.
Mamy chociażby, mamy ten PESEL, tak, więc wiemy, kto wjeżdża na granicę.
Ale jaki PESEL, o czym pan mówi? Po PESEL się zgłaszają osoby, które chcą się zgłosić, a jeżeli ktoś wjechał, załóżmy, że na przykład ktoś z rosyjskim paszportem wjechał do Unii Europejskiej jako Ukrainiec, uchodźca. Nikt tego nie sprawdzał. W momencie, kiedy otworzono granicę, nikt tego nie sprawdzał. Zgodnie z procedurami Schengen wszyscy powinni być zatrzymani w takich obozach filtracyjnych. Powinno się wszystkim zrobić zdjęcie, pobrać kwestionariusz, jak się te osoby nazywają, pobrać linie papilarne i następnie nadać tym osobom jakiś określony prawem status.
W 2015 roku chodziło o osoby bez żadnej kontroli. Tutaj każda osoba, która przekraczała granicę, musiała mieć dokumenty, była spisana, jak ma nazwisko, skąd przyjeżdża, była.
Wyraźnie widzę, że pan redaktor nie miał ale kontaktu jednak z ludźmi, którzy kiedy szła fala największa, byli na granicy i widzieli, jak to wygląda. Granica została de facto otworzona. I teraz mówię to dla porządku, jeszcze raz to podkreślam, żeby dojść do pańskiego pytania o zagrożenie. Otóż głównym zagrożeniem dla polskiej kultury jest wewnętrzny kryzys polskiej kultury i jej słabość. Pomiędzy Polakami nie ma w ogóle w tej chwili zgody co do tego, czym jest polska kultura. Nie ma też żadnej zgody co do tego, w jakim zakresie ona w Polsce ma obowiązywać. To jest główne zagrożenie. Mamy bardzo duży wewnątrz naszego państwa obóz takiego rewizjonizmu kulturowego, który jest zorientowany na to, żeby w Polsce zaszczepić jak najwięcej z Europy Zachodniej, europeizować Polskę, podważać wszystkie tradycyjne normy moralne, społeczne, jakiekolwiek. I z drugiej strony mamy obóz bardziej, powiedzmy, konserwatywny czy tradycyjny, który uważa, że polska kultura jest okej, należy ją jakoś modyfikować, ale powinna się rozwijać. Do tego mamy te wszystkie trendy wielokulturowości, które prowadzą do totalnego mętliku, dlatego że nikt w obecnej debacie jakby nie próbuje odpowiedzieć na pytanie, na czym wielokulturowość ma polegać, żeby Polska była Polską, tak? To znaczy, gdzie jest granica tej wielokulturowości? Jest w Polsce generalny krytycyzm wobec multikulturalizmu, w którym poszła Europa Zachodnia, że tam już nieraz bardziej liberalne władz podejście jest do islamu i do szariatu niż do chrześcijaństwa, które jest tradycyjną religią europejską. I teraz my tego nie chcemy, tak? Ale czego my w Polsce chcemy? Na to pytanie nikt nie odpowiada. Ustawa o języku polskim staje się powoli martwa. W sferze publicznej mamy już nie tylko język angielski, ale coraz częściej pojawiają się komunikaty w języku ukraińskim. W Warszawie się zetknąłem z tym, że na przykład na wjeździe na parking, jeden z miejskich parkingów, bardziej logicznie, zwięźle i komunikatywnie były napisane komunikaty po ukraińsku niż po polsku, bo dla Polaka był napisany regulamin, który był rozwlekły i ostatecznie nie szło z niego ustalić, ile za auto należy zapłacić, a dla Ukraińców trzy zdania, wszystko jasne. I teraz tak,
to jest
jak
dopiero
to się ma...
prześladowanie Polaków.
To nie jest prześladowanie, to jest zwracanie uwagi na pewien proces, tak? Jeżeli na przykład chcemy integracji i asymilacji cudzoziemców, także ukraińskich w Polsce, to należy od nich oczekiwać nauczenia się języka polskiego. Jeżeli nie chcemy, żeby się nauczyli języka polskiego, tylko żeby wytworzyli społeczność równoległą, należy wprowadzać wszędzie, gdzie się da, w systemach państwowych, w komunikacji, drugi język ukraiński. I samorządy i państwo już to robią. Więc kierunek mamy wytyczony. I teraz pytanie, czy to jest zagrożenie, nie wiem, dla nas Polaków, że będziemy prześladowani? Nie, to jest pewien proces. Wprowadzamy państwo na tory pewnego procesu.
W Londynie, gdzie język polski jest dostępny w automatach, gdzie kupuje bilety,
Ale pan jest miejscach. Entuzjastą tego, jak Londyn wygląda, bo ja nie jestem.
Nie jestem entuzjastą.
No to ja nie chcę, żeby było w Polsce tak jak w Londynie.
Dobrze, ale jak kiedy ktoś się chce, przyjeżdża, to ale jeżeli przyjeżdża się do muzeum, do Louvre i jest przewodnik po polsku, to jest to miłe. Nie jest to element taki, że Polacy niszczą francuską kulturę i francuski język, ponieważ jest przewodnik, czy można kupić bilety w automacie, gdzie jest wybór języka polskiego.
No naturalnie. Natomiast czy ma pan na przykład w Anglii tak, że naukowiec angielski, żeby uzyskał grant od rządu, musi wypełniać formularze w obcym języku, czy może wypełnia po angielsku? A w Polsce na przykład naukowcy, żeby uzyskać rządowy grant od polskiego podatnika, muszą wypełniać formularze po angielsku, tak? Jest to jeden z absurdów.
I zwracam uwagę na to. Nauka była czyli... na połacinie. Nie wiem, czy to zagroziło językowi polskiemu i bytowi polskiego państwa. Po prostu angielski jest
zagroziło o tyle,
franca.
Że kultura po polsku wtedy nie była rozwijana i do dziś mamy zabytki kultury polskiej, które z łaciny nie zostały przetłumaczone na język polski. Więc tak, w tym sensie to zagroziło, że ale Polak nie ma dostępu sensie, do części jeżeli... dóbr swojej kultury, które zostały wytworzone w innym języku.
Tak, tylko wtedy
ale
nasza nauka mogła być nauką europejską.
Do kultury przednowoczesnej. Popiera pan, jak rozumiem, trend na tak zwane umiędzynarodowienie uczelni wyższych, że rząd daje większą dopłatę do studentów z zagranicy niż do polskiego studenta.
Ja tylko zadaję pytanie, niczego nie popieram, niczego nie potępiam także z programu Konfederacji, tylko pytam i staram się znaleźć odpowiedź, jeżeli rząd takie prowadził, to rozumiem, że wtedy racjonalnym
zagrożeniem jest
żeby
kryzys...
polska nauka była obecna w światowym obiegu, a światowy obieg jest anglojęzyczny, po prostu, tu nie ma, nie jest chińskojęzyczny, nie jest francuskojęzyczny.
To nie jest prawda.
Jest
to jest zachodniocentryczny punkt widzenia, który, dla którego
naukowcy
dla którego świat sprowadza się.
Znają angielski. Cały świat posługuje się angielskim. Niestety, taka jest rzeczywistość. Możemy się nią obrazić, możemy z niej wystąpić, ale ona nie przestanie być taka, jaka jest. Po prostu. Rzeczywistość trzeba dostrzegać.
A ja widzę taki trend, że ludzie, którzy chcą robić biznes w Chinach albo tam pracować z najlepszymi fachowcami, uczą się chińskiego. Gdyby pan tak mówił, tak było, jak pan mówi, ja nie wykluczam, że tak jest. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy nie przyjmowali takiego zachodniocentrycznego punktu widzenia, bo później słyszę w porannych wywiadach radiowych, że przychodzą posłowie PiS-u i mówią, cały świat coś tam. No nie cały świat. Często chodzi o grupę państw zachodnich, a cała reszta państw na świecie ma politykę zdystansowaną, inną i my musimy widzieć tą różnorodność, która jest na świecie, dlatego, że w tej chwili ustawiamy się mentalnie na takich torach, że zaczynamy w Polsce kopiować wszystko, co zrobiła Europa Zachodnia, zarówno rzeczy, które przyniosły jej gospodarczy sukces, jak i rzeczy, które wpędziły ją w kryzys cywilizacyjno-kulturowy. Jeżeli pan redaktor pyta o podejście do kwestii integracji cudzoziemców, o politykę migracyjną, to widzę w Polsce kryzys kulturowy i główne zagrożenie widzę w nas samych, jako w społeczeństwie, jako w narodzie w tej chwili. To znaczy nie ma pomiędzy nami żadnej zgody, w którą stronę nasze państwo w długiej perspektywie ma iść. Państwo, które nie ma zgody co do tego, czym jest jego kultura, jakie są jej ideały, jaka jest jego strategia, nie jest w stanie przyciągać do siebie innych narodowości i ich niejako integrować do siebie. Może... W mojej ocenie na przykład Ukraińcy w tej chwili mają silniejsze poczucie narodowe niż my Polacy. I wydaje mi się, że w Polsce zapominamy o tym, ja mówiłem o tym wielokrotnie, że Polakom zupełnie to umyka, że Ukraińcy są narodem od nas liczniejszym, że mają bogatszą i w mojej ocenie także silniejszą elitę polityczną. Mówię to z osobistych doświadczeń, bo poznałem przedstawicieli ukraińskiej elity politycznej już wiele lat temu. Uważam, że są bardziej asertywni, uważam, że są bardziej uparci i zdeterminowani w osiąganiu swoich celów na arenie międzynarodowej. Uważam, że mają bardziej zorganizowaną diasporę. Uważam, że są społeczeństwem bardziej nacjonalistycznym niż Polacy, którzy mają tak głęboko wpojony uniwersalizm, że między tym uniwersalizmem a internacjonalizmem czasami trudno doprawdy dostrzec różnice. I uważam, że podejście Polaków jest też często niestety naiwne do kwestii politycznych i międzynarodowych.
Przeprowadzić ukrainizację polskiej polityki i brać z nich przykład.
To byłoby pójście po linii Dmowskiego, czyli uczyć się od innych narodów, uczyć się od narodów silniejszych.
To może zamiast
myślę jednak, że pan redaktor...
Na ukrainizację polskiej polityki.
Gdyby pan wysłuchał mojego przemówienia na tej manifestacji, to zobaczyłby tam takie wątki i zobaczyłby też mój głęboki szacunek do Ukraińców. To znaczy uważam, że ci, którzy traktują Ukraińców jako zasób gospodarczy, a tak traktuje go polski rząd i centrolewica, myślę, że i ci, którzy wszyscy protekcjonalnie traktują Ukrainę, którzy wiecznie widzą się jako wcale niechciani i niezapraszani do tej roli opiekunowie, protektorzy tego państwa i tego narodu, myślę, że oni tak naprawdę wychodzą z poczucia, silnego poczucia wyższości wobec narodów Europy Wschodniej, nie tylko Ukraińców, ale także Białorusinów, Litwinów i innych państw bałtyckich.
Na koniec pytanie.
I myślę, że, gdyby zaczęli traktować inne narody jako podmiotowe narody, to łatwiej by im było dostrzec, że Polacy w różnych sprawach mają odrębne interesy, na przykład od Ukraińców. A skoro mają odrębne interesy, to możliwe są też konflikty interesów, a to już jest niepoprawny politycznie temat.
Pan poseł boi się Ukraińców pod tym względem, co pan powiedział, ich siły, ich państwa? To jest tak, że was napędza lęk?
To jest takie psychologizowanie. Nie miałem takiej sytuacji. Jeżeli spotykam w życiu...
Nie chodzi o osobistą relację, tylko chodzi
tak pan
o polityczną.
Pytanie, tak pan sformułował pytanie. To na tej samej zasadzie, co lewica czy lobby LGBT wyeksluje temat regulacji prawnych na to, czy ktoś się boi homoseksualistów.
Ale nie chodzi o chodzi o państwowy wymiar.
W państwowym wymiarze tak. Uważam, że mamy podstawy do tego, żeby mieć obawy przed polityką państwa ukraińskiego, że ona nie będzie w zgodzie z naszymi interesami. Uważam, że obecny rząd podchodzi szalenie naiwnie do władz na Ukrainie. Uważam, że po stronie ukraińskiej jest taka diagnoza, że polski rząd prowadzi taką prymusowsko-naiwną politykę, w związku z czym nie trzeba robić gestów, na przykład nie trzeba odblokować ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie, ponieważ polski rząd się po prostu tego zdecydowanie nie domaga, dał wszystko, co miał. Z prasy niemieckiej się dowiedzieliśmy, że premier dał 300 czołgów na przykład, ale w zamian tej wzajemności jakby nie oczekujemy. No jak się nie oczekuje wzajemności, to jej nie ma, bowiem polityka międzynarodowa to nie jest konkurs charytatywny, tylko to jest przetarg. To jest przetarg, w którym nieustannie ścierają się różne siły interesy.
Tu postawimy kropkę albo trzy kropki. To się okaże.